Gdy Samuel się zestarzał, sędziami Izraela ustanowił swoich synów, lecz nie postępowali tak, jak ich ojciec. Nie stronili od niegodziwego zysku, przyjmowali łapówki i naginali prawo. Wszyscy starsi Izraela zebrali się zatem i przyszli do Samuela, do Ramy. Ty zestarzałeś się, zaczęli, a tymczasem twoi synowie nie postępują już tak jak ty. Ustanów nam króla. Niech on rozstrzyga nasze sprawy, podobnie jak to się dzieje u innych narodów. Samuelowi nie spodobała się ta prośba o króla, ale Pan powiedział: posłuchaj głosu ludu, zrób, o co cię proszą, bo to nie tobą wzgardzili. Oni nie chcą, abym ja był ich królem. Uświadom im tylko wyraźnie, jakie wymagania postawi im król, który będzie nad nimi panował. Samuel przekazał ludowi, domagającemu się od niego króla, wszystkie te słowa Pana. Przestrzegł przy tym: jeśli zapanuje nad wami król, musicie liczyć się z tym, że będzie on brał waszych synów, obsadzał nimi swoje rydwany, czynił z nich swoich jeźdźców, puszczał biegiem przed swoimi rydwanami, wyznaczał ich na wodowódców tysięcy lub wodzów pięćdziesiątek, zatrudniał przy oraniu swych pól, przy zbiorze swych żniw, przy wyrobie uzbrojenia i osprzętu dla rydwanów. Będzie też brał wasze córki do prac porządkowych, do gotowania i robienia wypieków. Ponadto weźmie wasze najlepsze pola, winnice i oliwniki i da swoim sługom. Obłoży dziesięciną plony waszych pól i winnic, a to, co w ten sposób uzyska, przekaże swoim urzędnikom i dworzanom. Wasze najlepsze sługi, służące, młodzież oraz osły zatrudni przy swoich pracach. Pobierze dziesięcinę od waszych stad, a wy będziecie mu za sługi. A gdy któregoś dnia zaczniecie narzekać z powodu wybranego przez was króla, wówczas Pan nie wysłucha was. Lud nie chciał jednak posłuchać głosu Samuela. To nic, powiedzieli, niech zapanuje nad nami król. Zaczęła ich natomiast nurtować myśl, kogo z nich można by uznać za większego. Jezus, świadom, jakie myśli drążą ich serca, wziął dziecko, postawił je przy sobie i zwrócił się do nich. Każdy, kto by takie dziecko przyjął w moje imię, mnie przyjmuje, a ktokolwiek mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Ten bowiem jest naprawdę wielki, kto jest wśród was wszystkich najmniejszych. Wówczas zabrał głos Jan: Mistrzu, spotkaliśmy kogoś, kto w Twoje imię wygania demony. Próbowaliśmy go zatem powstrzymać, ponieważ nie chodzi wraz z nami za Tobą. Lecz Jezus mu odpowiedział: nie stawiajcie przeszkód takim ludziom. Kto bowiem nie jest przeciwko Wam, ten jest z Wami.
Pewnego razu nauczyciel zabrał uczniów na wycieczkę. Obok szkoły, w której się uczyli, był niewielki pagórek, górka, która była polem, na którym rozgrywała się ulubiona gra wszystkich dorastających chłopców, i nie tylko chłopców, i nie tylko dorastających. Właściwie gramy w nią w każdej kulturze, ale akurat w tej kulturze nosiła ona nazwę Kto będzie królem wzgórza? Zasady są proste. Wygrywa ten, kto pierwszy wespnie się na samą górę, dbając o to, żeby nikt inny go nie wyprzedził, pomagając sobie w tym łokciami, jeśli trzeba. A jeżeli już znajdzie się na górze, ma tam jak najdłużej się utrzymać, odpierając ataki wszystkich, którzy by chcieli z tego wzgórza go ściągnąć. Prawda, że ta gra brzmi znajomo? Więc kiedy ci chłopcy, ci uczniowie wyszli ze szkoły i zobaczyli to wzgórze, tą górkę, ich pierwszą naturalną myślą było to, żeby pobiec tam i jeszcze raz zagrać w tę grę. Tym bardziej, że z przeciwnej strony szli chłopcy z innej klasy. Ale wtedy nauczyciel powiedział: panowie, nie mamy czasu na takie gry. My idziemy w zupełnie inne miejsce. To zmyślona historia, choć prawdopodobnie gdzieś się rozgrywała. Zmyślona, ale myślę, że jest dobrą ilustracją tego fragmentu, który dzisiaj przeczytaliśmy z Ewangelii Łukasza. Kiedy Jezus schodzi z góry po swoim przemienieniu, kiedy, jak pamiętamy, mówiliśmy o tym tydzień temu, Dokonuje tego uzdrowienia, tego wypędzenia demona, mimo iż jego uczniowie nie mogli tego dokonać. Zaraz po tym, kiedy mówi swoim uczniom po raz kolejny, że zostanie wydany w ręce ludzi, że inni ludzie go zabiją, oni, Łukasz mówi o tym wprost, nie rozumieją, o co chodzi. I zaraz następne słowa mówią, że zaczynają zastanawiać się, kto z nich będzie największy. Kto z nich będzie najważniejszy w Królestwie Bożym. To naprawdę wygląda na absurdalną sytuację. Jezus powiedział im, że niedługo umrze, a oni zastanawiają się, no tak, tak, nie rozumiemy, Panie, co mówisz, ale zastanawiamy się, kto w związku z tym z nas będzie największy. I łatwo by było teraz powiedzieć, nie wiem, kilka gorzkich, trudnych słów na temat uczniów, na temat przyszłych apostołów, na temat tego, jakie były ich wartości, ale chciałbym odwrócić to pytanie w zupełnie inną stronę. Nie jak oni mogli tak myśleć, ale właściwie jak mogliby myśleć inaczej. Bo to, w jaki sposób myśleli, to, o co pytali, było zupełnie naturalnym sposobem myślenia w kulturze, w której się wychowali. Uczniowie, apostołowie byli po prostu produktem swojej kultury. Żyli w czasach, kiedy przywódca to był ktoś, kto musiał wspiąć się na ten szczyt i zadbać o to, żeby nikt inny go z tego szczytu nie zrzucił. I wszystko, co się tyczyło przewodzenia innym, wszystko, co tyczyło się tego bycia wywyższonym ponad innych, wymagało pewnego rodzaju rozgrywek i zabiegów. Więc dla nich naturalne było myśleć, że teraz, skoro nadchodzi Mesjasz, ten, za którym oni poszli, jednym z ważniejszych pytań będzie to, kto wokół niego, kto przy nim wespnie się na szczyt, stanie się najważniejszy. Dlatego, że tak myśleli wszyscy, dlatego, że tak zbudowana była ówczesna kultura. Fragment, który czytaliśmy wcześniej ze Starego Testamentu, pokazuje nam początek panowania takiej kultury w narodzie wybranym. Bo jak widzimy w całym Piśmie Świętym, nie było to Bożym zamiarem. Bóg na początku był jedynym i miał pozostać jedynym królem Izraela. Tak jak śpiewaliśmy w tych pieśniach na początku, to On jest królem i nie ma nikogo, kto byłby Mu równy. Ale w pewnym momencie swojej historii Izraelici zapragnęli być podobni do innych narodów, które miały swoich ziemskich królów, którzy nad nimi panowali. I dokładnie tak, jak było powiedziane, przyszli do Samuela, zniesmaczeni tym, jak zachowywali się jego synowie, i mówią, ustanów nad nami króla tak, jak nad innymi narodami. I Bóg przystaje na ich prośbę, ale mówi, ale ostrzeż ich z tego, jak ci królowie, jak ci przywódcy będą was traktować. I oni wysłuchali tego wszystkiego i mówią, nie szkodzi, i tak chcemy mieć króla, abyśmy byli tak, jak inne narody. Taki był początek kultury królów, taki był początek instytucji królów w Izraelu. I szczerze mówiąc, chociaż często podnosimy te najbardziej światłe postacie z historii Izraela, Izraelici nigdy nie mieli szczęścia do swoich przywódców. Już nawet tych trzech pierwszych królów, którzy powstali po tych wydarzeniach. Saul, niewiele dobrego można ostatecznie o nim powiedzieć. Dawid, najbardziej światła postać, ale jak pamiętacie, może nawet ze studium, które mieliśmy kilka lat temu w naszym zborze, miał sporo poważnych problemów, poważnych wad. I jego syn, Salomon, który rozpoczął, może by się wydawać lepiej, najlepiej jak tylko można, powierzając się całkowicie Bogu, ostatecznie był tym, który z jednej strony podniósł Królestwo Izraela do wielkości, ale jednocześnie to on był sprawcą późniejszego upadku, bo poprzez swoje rządy sprawił, że zaraz po tym, jak umarł, królestwo się podzieliło i rozpoczęła się wewnętrzna walka o władzę. I od tego czasu ta północna część królestwa Izrael nie miał ani jednego króla, o którym Boże Słowo mówiłoby, że był dobrym królem, a także na południu w Judzie większość królów była zła. Tylko nieliczni przywódcy okazywali się być wyjątkiem od tej zasady. Ostatecznie, kiedy naród trafia do niewoli, to Bóg to właśnie na przywódcach składa największą odpowiedzialność za to, co się stało. I w księdze Ezechiela, księdze, która pochodzi z tego okresu, kiedy trafiają do niewoli babilońskiej, w 34 rozdziale cały rozdział jest gorzkim wyrzutem, gorzką listą zarzutu wobec przywódców Izraela, którzy zamiast dbać o Boży lud, który został powierzony, tak na dobrą sprawę służyli samym sobie. Zamiast troszczyć się o owce i je karmić, to zabijali, zażynali te owce, żeby nakarmić samych siebie. I Bóg zapowiada im wtedy, przyjdzie czas, kiedy ja poślę mojego księcia, mojego pasterza, który będzie dbał o te owce i będzie pasł je tak, jak powinien je paść właściwy władca. Więc kiedy przychodzi Mesjasz, kiedy przychodzi Jezus, On jest spełnieniem tej obietnicy, że oto Bóg sam stanie się przywódcą swojego ludu na powrót, tak jak było w przeszłości, i będzie dbał o swoje owce. Ale uczniowie, którzy są wokół Jezusa, którzy rozpoznają już w Nim Chrystusa, Mesjasza, cały czas są wychowani w tej kulturze ludzkich, świeckich przywódców, którzy na dobrą sprawę wynoszą się ponad innym kosztem innych ludzi i ich wykorzystują. I nawet jeżeli myślą sobie, że my będziemy innymi przywódcami, ich sposób myślenia cały czas jest zakorzeniony w tej właśnie kulturze. I tutaj staje się ważne to, co Jezus robi. Bo Jezus nie oskarża uczniów, jak wy możecie tak myśleć. Jak w ogóle coś takiego mogło wam przyjść do głowy. Ale mówi im, słuchajcie, w Królestwie Bożym muszą panować inne zasady. Albo mówiąc naszym językiem, tych słów, które my teraz używamy, słuchajcie, kultura w Bożym Królestwie musi być zupełnie inna niż ta kultura, do której przywykliście. W Bożym Królestwie najwięksi nie będą ci, którzy się wyniosą na górę kosztem innych, ale ci, którzy będą potrafili ukorzyć się najniżej. Najważniejszymi będą ci, którzy w oczach innych ludzi wydają się najmniej ważni, a przywódcami będą ci, którzy będą wszystkim służyć. I bierze dziecko. Pamiętacie, kiedy zorientował się, o czym rozmawiałem jego uczniowie, i tak przy okazji to nie będzie pierwsza taka rozmowa. Ostatnia będzie miała miejsce, co jest też zatrważające, podczas ostatniej wieczerzy. Jezus będzie musiał powtarzać tą lekcję wielokrotnie. Ale teraz, kiedy widzi, że zaczynają o tym rozmawiać, bierze dziecko, stawia między nimi i mówi, kto przyjmie takie dziecko w moim imieniu, mnie przyjmuje. Co znaczą te słowa? Co to znaczy przyjąć dziecko w imieniu Jezusa i w ten sposób przyjąć Jego samego? W Ewangelii Mateusza, który również opisuje te wydarzenia, jest więcej słów, do których bardziej przywiązujemy wagę. Jezus bierze dziecko, stawia je między uczniami i mówi, jeżeli nie staniecie się tacy jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. I teraz my w naszej spsychologizowanej kulturze, która stawia dzieci na pewnego rodzaju piedestale, odczytujemy te słowa i myślimy sobie, Jezus stawia przed nami dziecko jako pewien wzór tego, jakcy powinniśmy być, jak powinniśmy się zachowywać, gdyż tylko takie osoby wejdą do Królestwa Bożego. I zaczynamy w naturalny sposób zastanawiać się, co takiego dobrego jest w małym dziecku, co stawiałoby je jako wzór do naśladowania dla nas. Prawda? I mówimy wtedy, nie wiem, o tej szczerości, o tym łatwości w przyjmowaniu tego, co się mówi, o tym oddaniu, o dziecięcej radości, entuzjazmie i tak dalej. To nie jest właściwy trop. Zresztą szczerze mówiąc, każdy z was, kto wychowuje dzieci, wiecie, że w małych dzieciach jest również wiele rzeczy, których w żaden sposób nie powinniśmy naśladować. Jezusowi nie chodzi o to, żebyśmy się stali jako dzieci w sensie upodobnienia się do nich i naśladowania ich, ale żebyśmy znaleźli się w takim miejscu, w jakim wówczas dzieci się znajdowały. A w jakim miejscu wówczas znajdowały się dzieci? Były właściwie niczym. To nie są łatwe słowa i to nie chodzi o to, że dzieci nie były kochane. Rodzice zawsze kochali swoje dzieci. Biblia jest pełna wzruszających historii o miłości rodziców do dzieci. Ale w ogóle społeczeństwa dziecko, dopóki nie dorosło, właściwie się nie liczyło. Nie miało żadnych praw. Dziecko, dopóki nie dorosło, było pewnego rodzaju niezauważanym, pomijanym elementem czy osobą, członkiem społeczeństwa. Tam największy szacunek okazywano osobom najstarszym, bo one miały największe doświadczenie, największą mądrość. A dzieci musiały swoje odczekać, musiały dorosnąć i dopiero wtedy mogły zasłużyć na to, żeby okazywać im jakiś szacunek, jakąś powagę. Zresztą nawet w starożytnych językach jest ciekawa rzecz, że słowo mały, najmłodszy, dziecko i sługa to z reguły są te same słowa. Dlatego nawet w Ewangeliach czasami bibliści nie wiedzą, jak to przetłumaczyć. Czy chodzi o to, że ktoś był czyimś dzieckiem, czy był czyimś sługą. Dosłownie znaczyło tyle, to ten najmłodszy, mały. I mogło to oznaczać albo wasze dziecko, albo sług służących w waszym domu. Więc kiedy Jezus bierze dziecko, nie chodzi mu o to, żebyśmy się stali tacy jak dzieci, ale żebyśmy stanęli w sytuacji takiej, jakiej znajdowały się dzieci. Osób, które właściwie nie mają żadnych praw, których nikt nie szanuje, na których nikt nie zwraca uwagi. A co to znaczy przyjąć takie dziecko w moim imieniu? To słowo przyjąć chodzi o ten aspekt tego słowa, który wiąże się z ugoszczeniem, z przyjęciem do swojego domu, okazaniem pewnego szacunku, okazaniem pewnej chwały nawet. Nawet dzisiaj mówimy przyjąć kogoś po królewsku. Więc kiedy czytamy o tym słowo przyjąć dziecko, właśnie o ten aspekt chodzi. Przyjąć, innymi słowy uszanować, okazać szacunek, ugościć, okazać szczególną uwagę. Więc Jezus mówi tak, pomyślcie o osobach, które w waszym społeczeństwie są najgorzej traktowane, niezauważane, nie mają właściwie nic. I okażcie im taki szacunek, okażcie im taką cześć, okażcie im taką uwagę, jaką powinniście okazać mnie. Bo przyjmując ich tak, jakbyście przyjęli mnie, przyjmujecie mnie naprawdę. A kto przyjmuje mnie, przyjmuje Ojca, który mnie posłał. Innymi słowy Jezus mówi, jeżeli chcecie być wielkimi w królestwie, które będzie budowane, które zostanie, to musicie być gotowi stać się tymi, którzy nic nie mają. Albo mówiąc konkretniej, musicie być gotowi zacząć zwracać uwagę na tych, którzy są właściwie nikim i to im okazywać najwyższy szacunek. Bo w naszym królestwie, bo w moim królestwie nie będzie największy ten, kto wydaje się ludziom największy, ale odwrotnie. Najważniejszy, największy powinien być ten, na kogo inni nie zwracają uwagi. I w ten sposób budujcie swoje przekonania na temat tego, kto powinien z was być ważny. I teraz Jan kontruje te słowa, odpowiada Jezusowi też w zaskakujący sposób. Bo zamiast kontynuować temat, mówi, Panie, a tak przy okazji, jest taki człowiek, który chodzi w okolicy i wygania demony w Twoim imieniu, ale nie chodzi razem z nami. Więc zabroniliśmy mu to robić. I oczekuję pewnie, że Jezus go pochwali. Ale jak czytaliśmy, Jezus mówi, nie zabraniajcie mu. Nie myślcie w ten sposób, bo kto nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. To jest inny aspekt tamtej kultury, który może nie do końca nam jest znany, ale ówczesny Izrael był podzielony na wiele różnych frakcji religijnych, grup religijnych, które były skupione wokół swoich nauczycieli, wokół swoich przekonań, wokół swoich tradycji. Znamy faryzeuszów, o nich często mówimy, oni byli jedną taką główną grupą, inni byli saduceusze, byli ci uczeni w piśmie, byli zeloci, byli eseńczycy, o których niewiele wiemy z samej Ewangelii, ale którzy odgrywali bardzo ważną rolę. Dla wielu osób kluczową rzeczą było to, do jakiej grupy chcesz się zapisać, do jakiej grupy chcesz należeć, z jaką grupą się identyfikujesz. Być może na początku faryzeusze nawet próbowali sprawdzić Jezusa, hej, a ty do której grupy chcesz należeć? Do którego rabina chcesz się przypisać? Czyje poglądy chcesz poprzeć? Więc uczniowie w pewnym sensie myślą w tych kategoriach, że chodzi o to, żeby sprawdzić, kto będzie należał do nas i będzie zgadzał się z nami, bo my musimy odróżniać od tych wszystkich innych pozostałych grup. I wówczas egzorcyści to też nie było coś, co było zarezerwowane tylko dla Jezusa. Nie było tak, że Jezus był jedynym, który chodził w tamtych czasach i wyganiał demony. Właściwie bycie egzorcystą w ówczesnym Izraelu to była bardzo pożądana i popularna rzecz. I było wielu ludzi, którzy próbowali swoich sił w wyganianiu demonów. Tylko, że dla wielu z nich istotą tego była tak naprawdę nie Boża obecność i Boża moc, ale pewnego rodzaju zaklęcia, sposoby, metody, które mogli wykorzystać, żeby osiągnąć ten cel, żeby wypędzić z kogoś demona, który dręczył takiego człowieka. I wtedy traktowali różne elementy jako dosłownie rzeczy, które należy powiedzieć, użyć, żeby osiągnąć zamierzony skutek. Pewną ideą związaną z demonami było to, że trzeba było wiedzieć, jak do tego demona się zwrócić, na jakie imię się powołać albo jakie rzeczy tego demona wydobyć. Później w Dziejach Apostolskich mamy historię o synach pewnego rabina, synach Scewy, którzy próbują wygonić demona w imieniu Jezusa, którego głosi Paweł. Sami nie znają Jezusa, sami nie są Jego uczniami, ale traktują imię Jezusa jako pewnego rodzaju zaklęcie. I demon powiada im, Pawła znam, Jezusa znam i wiem, kim jest Paweł, ale wy coście za jedni. I jak czytamy, pobił ich okrutnie. Nie działało to jako zaklęcie. Nie wiemy do końca, czy ten człowiek był uczniem Jezusa. Z Ewangelii Marka wynikałoby, że to ktoś, kto również w jakiś sposób szedł za Jezusem, ale jasno jest powiedziane, nie był częścią tego grona, najbliższego grona uczniów. W związku z tym uczniowie myślą w kategoriach, skoro nie jest z nami, to musi być z boku i nie powinien robić tego, co my, tylko my możemy robić. A Jezus mówi, nie myślcie w ten sposób. Nie myślcie w tych kategoriach. Jeżeli ktoś nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. Jeżeli ktoś nie występuje przeciwko wam, a robi podobne rzeczy jak wy, to traktujcie go jako sprzymierzeńca. Można by było dodać, a jeżeli ktoś jest przeciwko wam, o tym mówiliśmy już jakiś czas wcześniej, takiego macie szczególnie kochać, bo macie miłować swoich nieprzyjaciół. I znowu uderza coś, co dla nich było naturalne myślenia, że trzeba określić, kto należy do nas, a kto do nas nie należy i odpowiednio te rzeczy rozdzielać, a Jezus mówi, nie myślcie w kategoriach grup, do których należycie i rywalizowania z innymi, bo moje królestwo nie zasadza się na tych zasadach. Więc to, co robi Jezus, zamiast oskarżać ich o to, jacy są, tak naprawdę konfrontuje kulturę, w której wyrośli i konfrontuje fakt, że oni przenoszą wartości z tej kultury do Królestwa Bożego, które się właśnie rozpoczyna i mówi, nie, tak nie może być. Wiemy, że uczniowie to jednocześnie apostołowie. Ci, którzy stali się liderami, przywódcami pierwszego kościoła. Więc myśląc o zastosowaniu tych słów, łatwo sobie pomyśleć, że są słowa skierowane do przywódców. I zdecydowanie są. Gdybyśmy byli tutaj na jakiejś konferencji dla pastorów, dla liderów, to byłoby pierwsze i właściwie najważniejsze zastosowanie tych słów. Że my jako przywódcy chrześcijańscy, jako liderzy naszych wspólnot, nie możemy myśleć i postępować w takich kategoriach, jakich postępował ówczesny świat, czy w jakich postępuje świat, z którego my się wywodzimy. Nie możemy myśleć w kategoriach rywalizacji, kto między nami pierwszy. Nie możemy myśleć w kategoriach tego, kto zgadza się z nami, a kto z nami się nie zgadza, ten jest naszym przeciwnikiem. Ale nie jesteśmy na konferencji dla liderów. Nie jesteśmy na konferencji dla pastorów, więc pozwólcie, że odniosę zastosowanie tych słów bezpośrednio do nas, do członków różnych wspólnot, do ludzi, którzy tworzą tę konkretną wspólnotę, jaką jesteśmy. Bo Jezus powiedział te słowa nie do apostołów i przywódców, ale do swoich uczniów, do wszystkich. I tą samą konfrontację, tą samą lekcję kieruje do nas. Nie możemy przenosić wartości kultury, w jakiej się wychowaliśmy, do Królestwa Bożego, gdyż to Królestwo zasadza się na zupełnie innych wartościach. Bo jest pewna zasada. Jej pierwszy element rozumiemy bardzo dobrze. Przywódcy wpływają na to, jak wyglądają kościoły. To, jacy są pastorzy, to w jaki sposób postępują, to co głoszą, po kilku latach wywrze bardzo zauważalny wpływ na to, jak będą wyglądały kościoły, którym przewodzą. Nie widzimy jednak często, że ten proces, ta dynamika jest rezultatem innej, znacznie bardziej długotrwałej i subtelnej, za którą to my jesteśmy odpowiedzialni. A mianowicie, że pastorzy i liderzy, albo to, jacy ludzie chcą stawać się przywódcami i liderami, jest wynikiem tego, jaką kulturę my tworzymy jako członkowie kościołów. Tak jak Izraelici pewnego razu stworzyli kulturę królów w swoim narodzie i później ponosili konsekwencje tego, dlatego że mieli takich, a nie innych królów, tak samo my, tworząc taką, a nie inną kulturę w naszych zborach, sprawiamy, że będziemy mieli przywódców, którzy z tą kulturą będą zgodni. I tak samo jak było w przypadku uczniów, najbardziej smutnym aspektem tego wszystkiego jest to, że kultura, którą my tworzymy, często opiera się na wartościach, które nie pochodzą z Królestwa Bożego, ale zaczerpnięte są ze świata, w którym żyjemy na co dzień. Świata biznesu, świata szkół, świata, który nas otacza, który budowany jest na zasadach nieprzystających do tego, co mówił Jezus. Mike Breen, pastor angielski z Wielkiej Brytanii, który przeniósł się do Stanów Zjednoczonych, a jakiś czas temu napisał bardzo wnikliwy, choć krótki artykuł na temat tego, jakie są amerykańskie kościoły. Może czasami potrzeba kogoś z zewnątrz, żeby pewne rzeczy zauważyć, bo powiedział, że amerykańskie kościoły są odzwierciedleniem amerykańskiej kultury. I tak jak w amerykańskiej kulturze pewne podstawowe wartości to rywalizacja, kto będzie najlepszy, kto okaże się najlepszy w sporcie, w biznesie, w innych aspektach. Tak jak w amerykańskiej kulturze bardzo ważna jest popularność, to żeby być kimś znanym, szanowanym, pewnego rodzaju celebrytą. Tak jak w kulturze amerykańskiej bardzo ważny jest konsumpcjonizm i to, co możemy uzyskać dla siebie, zaspokoić swoje potrzeby. Te same wartości zaczęły przenikać i budować wspólnoty chrześcijan. I w związku z tym to później zaczyna wpływać na liderów, jacy w tych kościołach są. I te trzy rzeczy, rywalizacja, popularność i konsumpcjonizm, według niego stanowią największe zagrożenie dla kościołów w świecie zachodnim, w świecie pod wpływem kultury amerykańskiej, której, szczerze mówiąc, tak czy inaczej, my jako i kraj, i jako wspólnoty ewangelikalne pod dużym wpływem jesteśmy. Więc popatrzmy na to. Jeżeli my wyrastamy, bo wydaje mi się, że nasza polska kultura zaczyna podzielać te wartości rywalizacji, popularności i konsumpcjonizmu, zaczynamy przenosić te wartości do naszych kościołów i w mniej lub bardziej świadomy sposób zaczynamy oczekiwać, że nasi liderzy będą postępowali zgodnie z tymi wartościami, to takich liderów stworzymy. Nawet jeżeli nasi liderzy tacy na początku nie będą, to poprzez swoje oczekiwania będziemy popychać ich w tę stronę, aż doprowadzimy do sytuacji, że liderami będą chciały stawać się tylko te osoby, dla których takie rzeczy są ważne. I dlatego w tej sytuacji jedną z najważniejszych rzeczy, jaką mogą robić przywódcy współczesnych kościołów i przywódcy naszego kościoła, liderzy naszej społeczności, jest świadome dawanie odporu tym kulturowym trendom, które, szczerze mówiąc, są wszechobecne i które my sami często do kościołów wnosimy. Weźmy na przykład kwestię rywalizacji. I weźmy przykład, który będzie może najbliższy mi osobiście i może najbardziej czytelny w związku z tym. Co jakiś czas są osoby, które wyrażają to, jak bardzo cenią sobie kazania, które są głoszone w naszej społeczności. I to, co wpływa na to, jakie kazania są głoszone, to można mówić w wielu aspektach, ale jest jeden, którego być może nie jesteście świadomi. Że to wszystko, jak wygląda to w naszej społeczności, wynika w głównej mierze dlatego, że to miejsce nigdy nie stało się polem rywalizacji. Że nie ma żadnego z kaznodziejów, pastorów czy innych mówiących, którzy by próbowali zawiesić tutaj swoje imię i swoje nazwisko, sprawiając, że ta kazalnica stałaby się wzgórzem, na którym ktoś mógłby być królem wzgórza. Bo mamy kilku ludzi, którzy mówią i otwieramy też to miejsce dla innych, którzy dopiero stawiają pierwsze kroki w tej służbie. Ja wychowałem się w takim zborze, w którym było wielu mówców, więc dla mnie to było naturalne. I dopiero jak wypłynąłem na szersze wody, na szerszy świat, uświadomiłem sobie, że to wcale nie jest dominujący, najczęstszy model. Że w wielu kościołach jest inaczej. Z reguły jest jeden dominujący mówca, najczęściej pastor przełożony, który albo z musu, bo nikt inny nie chce go w tym wesprzeć, albo z chęci, to zaczyna być niebezpieczne, niemalże rezerwuje to miejsce dla samego siebie. I ci, którzy zaczną traktować to miejsce jako pewien wyraz, jako swoją domenę, jako to, co dla nich najważniejsze, mogą nawet pokusić się o to, że będą specjalnie ograniczać innych ludzi, którzy mogliby z danej społeczności również usłużyć Kościołowi wykładem słowa, dlatego że oni mogliby wtedy stanowić zagrożenie dla ich pozycji. I wtedy takim pastorowi o wiele łatwiej jest zaprosić na przykład kogoś z innego kościoła, z innego zboru, bo on nigdy nie będzie dla niego zagrożeniem, a przy okazji jeszcze odwdzięczy się tym, że jego również zaprosi, będzie mógł wtedy on wypłynąć na szersze wody, niż pozwolić na to, żeby ktoś, może nawet bardzo początkujący, próbował służyć całemu kościołowi tym, do czego Bóg go przygotowuje. My nie mamy takich pastorów. Jeżeli chodzi o naszego pastora przełożonego, w tej kwestii jedyną rzeczą, którą moglibyśmy mu zarzucić, to to, że za rzadko staje za tym miejscem. I może nie myśleliście o tym, ale fakt, że nasz Kościół wygląda tak nie inaczej, czy tak inaczej wygląda służba głoszenia słowa, wynika między innymi w dużej mierze z tego faktu, że nigdy nikt, a szczególnie nasz pastor przełożony, nie próbował uczynić tego miejsca swoim miejscem. Że nie ma wokół tego miejsca żadnej rywalizacji. I można to rozszerzać dalej. Mamy kilka osób, które prowadzą uwielbienie. Są kościoły, w których jedna osoba próbuje to zdeminować, dla której to jest jej wyrazem, jej wyrazem siebie, jest przekonaniem o tym, że ona to robi najlepiej. I każda osoba, która mogłaby zająć miejsce, może być traktowana jako zagrożenie. Ale w naszym zborze znowu mamy kilka osób, które się tutaj wymieniają i nawet nie wiemy, kto będzie prowadził, kto będzie mówił. I często celowo tak jest, po to, żebyśmy nie promowali tej rywalizacji. Bo jedną z rzeczy, którą my robimy, jest to, że poprzez kulturę rywalizacji, do której przywykliśmy, poprzez porównywanie ludzi ze sobą, my możemy tą rywalizację podbudzać. Czy macie swojego ulubionego mówcę? Macie, ja wiem. Każdy z nas ma. I to wynika z tego, jacy jesteśmy. Okay? Dlatego ja sam też mam ulubionych mówców i to wynika z tego, że pewien sposób mówienia, sposób prezentacji czy tematyka bardziej mi odpowiada niż inna. Tylko musimy pamiętać, że tak zwany ulubiony mówca jest niczym innym jak projekcją waszych preferencji. To w żaden sposób nie mówi o tym, jaki jest ten człowiek. Ale my przekraczamy tę granicę i myślimy sobie, że ten, który nam osobiście najbardziej odpowiada, jest w pewnym sensie lepszy od innych i zaczynamy porównywać mówców ze sobą, mówiąc o tym, który jest lepszy, a który nie. I w tym momencie, świadomie lub nie, zaczynamy budować rywalizację między ludźmi. Macie swoich ulubionych liderów uwielbienia? Na pewno macie. Ja też. Dlatego, że niektórzy bardziej prowadzą to w sposób, który mi osobiście odpowiada, ale to świadczy tylko o moich oczekiwaniach, o moich preferencjach. W żaden sposób nie świadczy o nich. Ale kiedy zaczynamy posługiwać się tym językiem, kto jest lepszy, kto mówi lepiej, kto lepiej prowadzi, kto jest nad kimś w tej czy innej dziedzinie, zaczynamy przekładać tą kulturę rywalizacji z tego zewnętrznego świata do kościołów. I wtedy przywódcy, chcąc czy nie chcąc, słysząc to, będąc porównywani z innymi, będą musieli coś z tym zrobić. I nierzadko jest tak, że podejmują tą rywalizację, bo oczekują, bo odczuwają, że tego oczekujemy od nich jako członkowie kościołów, żeby byli lepsi od innych. I druga rzecz, popularność, bo ona się z tym wiąże. My żyjemy w społeczeństwie, które zwraca dużą uwagę na tak zwanych celebrytów. Klasyczna definicja celebryty to ktoś, kto jest sławny z tego powodu, że jest sławny. Ja mam troszeczkę inną definicję, może bardziej trafną, może nie, sami ocencie, że celebryta to ktoś, który ze względu na jakieś dokonania, a nawet najmniejsze, staje się autorytetem w dziedzinach, w których właściwie nie ma nic do powiedzenia. Czyli na przykład sportowców, którzy wypowiadają się na tematy polityki albo wychowania dzieci, ten mechanizm. Okay? Ktoś, który z jakiegoś powodu stał się popularny, przyciąga do siebie mnóstwo innych ludzi i staje się pewnego rodzaju autorytetem, wartością samą sobie, dlatego że jest popularny. I teraz, kiedy zaczynamy od tej kultury rywalizacji, sprawiamy, że kolejnym krokiem w tej rywalizacji jest wyjście ze swoim wpływem, ze swoją pozycją poza lokalną społeczność na inne. Współczesna kultura chrześcijańska również stała się kulturą celebrytów. Pomyślcie o tym, ilu znacie pastorów z Polski, spoza granicy. Ilu kazań różnych mówców słuchacie, ile różnych książek czytacie. O ilu różnych osobach wiecie bardzo dużo, chociaż nigdy tego człowieka nie spotkaliście i zapewniam was, on w ogóle nie ma pojęcia o waszym istnieniu. To jest klasyczna sytuacja, kiedy ktoś staje się dla nas wartością, dlatego że jest znany, że jest popularny, że inni o nim mówią i my chcemy również o takiej osobie wiedzieć. Bo na tym polega funkcjonowanie w naszym świecie. Musisz znać celebrytów, musisz znać ważne osoby, bo inaczej to świadczy o tym, że sam niewiele wiesz. Tylko przyjmując taką kulturę do kościołów, nakładamy na naszych przywódców, na naszych liderów oczekiwanie, że oni będą stawali się popularni. Bo my chcemy być wokół ludzi popularnych. Chcemy pojawiać się w miejscach, gdzie bywają popularni ludzie. Chcemy chodzić do kościołów, w których są popularni przywódcy. I w związku z tym pojawia się presja na tym, żeby oni stawali się popularni i niektórzy niej ulegają. I kiedy przywódca zaczyna myśleć w kategoriach tego, co może zrobić, żeby stać się bardziej popularny, zaczynamy wkraczać na niebezpieczną ścieżkę. Kiedyś bardzo trudno było zyskać popularność, ale dzisiaj mamy media społecznościowe i inne środki masowego przekazu, które każdemu mogą, pozwalają spróbować swoich sił. I dochodzi do tego, nie ma na szczęście jeszcze kursów seminaryjnych na ten temat, ale już artykuły w internecie, szczere porady dla przyszłych pastorów się znajdą. W jaki sposób prowadzić swoje media społecznościowe, aby zadbać o to, żeby ludzie dobrze cię postrzegali? Może dojść do tego nawet, że pastorzy, liderzy chrześcijańscy świadomie sposób będą budowali swoją obecność na Facebooku, na Twitterze, swoje strony internetowe po to, żeby zaistnieć dla innych ludzi spoza swoich społeczności, po to, żeby stać się popularnymi. Tylko popularność, tak naprawdę szczególnie taka popularność, opiera się na budowaniu pewnego wizerunku. Okej, zachęcam was, spróbujcie. Spróbujcie znaleźć naszych pastorów w mediach społecznościowych. Powiem wam, nie jest łatwo, nawet jak znajdziecie, to nie będziecie tam widzieli rzeczy, których można było spotkać w innych miejscach. Szczególnie wtedy to by było niepokojące, bo czasami tak się zdarzy, że przywódca, który zabiega o swoją popularność, będzie budował swoją, nie wiem, na przykład swój profil na Facebooku w taki sposób, żeby udokumentować każdą ważną konferencję, każde ważne wystąpienie, każdą ważną osobę, którą spotkał. Najdziwniejsze jest to, że to może się udać tylko wtedy, jeżeli my na takie rzeczy zwracamy uwagę. Bo takie rzeczy robi się tylko wtedy, jeżeli będą ludzie, którzy takie wpisy, takie zdjęcia będą czytać i będą oglądać, którzy będą chcieli żyć w tej kulturze celebrytów. I to później obraca się jeszcze w ten trzeci, chyba najgorszy etap, że kiedy mamy ludzi rywalizujących ze sobą, zabiegających o swoją popularność, my wszyscy stajemy się tylko konsumentami albo pewnego rodzaju widzami, którzy obserwują tą rywalizację i próbują uzyskać dostęp do tych najbardziej popularnych. Zaczynamy zadowalać się tylko tym, że jesteśmy konsumentami pewnych dóbr, pewnych wystąpień, pewnych niemalże artystycznych dzieł, które mogą być przekazane. Stajemy się fanami tych lub innych liderów, mówców czy przywódców chrześcijańskich i zaczynamy między sobą wymieniać się uwagami na temat tego, który jest lepszy, który jest ważniejszy. I przychodzimy do kościoła po to, żeby doświadczyć czegoś, żeby przeżyć coś niezwykłego, żeby w jakiś sposób to zaspokoiło nasze potrzeby i odpowiedziało na nasze oczekiwania, żebyśmy wychodząc stąd otrzymali coś, czego nie znajdziemy w żadnym innym miejscu i mogli dzięki temu powiedzieć, że ten kościół był lepszy niż pozostałe, bo to, czego doświadczysz tutaj, nie możesz doświadczyć nigdzie indziej. A jeżeli nie starczą nam już kościoły, mamy jeszcze zupełnie inną warstwę tak zwanych konferencji chrześcijańskich, w których możemy uczestniczyć i przeżywać tam jeszcze wspanialsze rzeczy, bo tam ściągniemy jeszcze innych, jeszcze bardziej znanych i inspirujących mówców i zapewniam was, wtedy już nic nie będzie tak, jak w codzienności waszego lokalnego kościoła. A to wynika z tego przekonania, że chrześcijaństwo mogłoby się dać sprowadzić do tego, w czym uczestniczymy albo czego doświadczamy. Bo rzeczywiście, jeżeli by chodziło tylko o to, w jakim kościele jesteś i w którym kościele najwięcej dostaniesz, albo w którym kościele będziesz miał największe, najgłębsze, najciekawsze przeżycia, to jesteśmy niczym innym, jak tylko konsumentami. A w związku z tym na liderach pojawia się presja, żeby jak najwięcej tych niezwykłych doświadczeń, jak najwięcej tych zaspokojonych potrzeb nam dostarczyć. I wtedy koniecznością staje się zadbanie o to, żeby coraz więcej rzeczy w Kościele się działo i coraz lepsi ludzie robili pewne rzeczy po to, żeby odpowiedzieć na rosnące oczekiwania. Mamy tą ilustrację, to podobieństwo, które często przywołujemy. Żaglowca i statku pasażerskiego. Na żaglowcu, nawet jeżeli są osoby, które są pasażerami, które może z jakiegoś powodu niedyspozycji nie biorą udziału w pracach, są raczej wyjątkiem. Na statku pasażerskim konsumenci, klienci, pasażerowie są regułą. I nasz pastor przełożony i inni pastorzy często mówią o tym, że w naszym kościele chcemy być wszyscy na żaglowcu i każda ręce na pokładzie się liczą. To naprawdę jest coś więcej niż tylko przypowieść. Mówię wam, powinniśmy się modlić o to, żeby nasi pastorzy nigdy nie znudzili się tą metaforą i nigdy nie przestali jej stosować. Bo z chwilą, kiedy przestaną zabiegać o to, żeby jak najwięcej z nas wyszło na pokład, kiedy zadowolą się tym, że wielu z nas będzie po prostu pasażerami, którym trzeba zapewnić odpowiednią obsługę, przestaniemy być żaglowcem, a staniemy się statkiem pasażerskim. A na statku pasażerskim nie dba się o wyszkolenie załogi, tylko o zatrudnienie najlepszych kucharzy, kelnerów, artystów, nawigatorów i mechaników, którzy zadbają o to, żeby klienci byli zadowoleni. I co więcej, statek pasażerski dzięki temu może stać się dużo, dużo większy niż nawet największy, najwspanialszy żaglowiec, bo funkcjonuje inaczej i innych wartościach jest zbudowany. I bycie statkiem pasażerskim pozwalałoby zbudować znacznie większe społeczności niż społeczności, które są tylko żaglowcami, dlatego że one ulegają, kapitulują, poddają się tej idei, że i tak wszyscy jesteśmy konsumentami, więc zadbajmy o to, żeby najlepszy poziom usług czy rozrywki zapewnić. W Królestwie Bożym musi być inaczej. Nasze kościoły nie mogą być wzgórzami, które wynoszą innych ponad pozostałych. Bo dlatego nawet jeżeli pierwsi tam znajdą się niemalże przypadkiem, będziemy budowali kulturę, w której kolejni będą uważali, że na tym polega bycie przywódcą, bycie na szczycie, albo wręcz, że przywódcami będą chcieli być ci ludzie, dla których bycie na szczycie jest wartością. Nasze kościoły nie mogą być miejscami, gdzie będziemy zabiegać o popularność, gdzie będziemy okazywali nasz podziw i aplauz dla tych, którzy są popularni, bo wtedy staną się niczym innym, jak tylko sceną, na której będziemy mieli artystów, którzy próbują zyskać nasz aplauz, zyskać naszą aprobatę. Nasze kościoły nie mogą być takim duchowym spa, nie mogą być, nie wiem, centrum rozrywki, w którym przychodzimy po to, żeby poczuć się lepiej, żeby doświadczyć jakiegoś komfortu albo przeżyć coś niezwykłego, bo wtedy wszystko będzie polegało na tym, żeby zapewnić jak najlepsze usługi, jak najlepsze zaspokojenie naszych potrzeb, jak najlepszą rozrywkę, bo w ten sposób można przyciągnąć najwięcej ludzi. Inną konsekwencją kultury konsumenckiej jest to, że to, co się zaczyna od naszych oczekiwań, sprawia, że my stajemy się towarem. Słyszeliście na pewno o tych kontrowersjach wokół Facebooka. Facebook jest za darmo dlatego, że to, co dla nas niby jest usługą, w rzeczywistości zamienia nas w towar. Nasze dane osobowe stają się towarem. I w kulturze kościołów, opartej na rywalizacji, opartej na popularności i opartej na konsumpcjonizmie, wybaczcie mi te słowa, my, którzy taką kulturę stworzyliśmy, stajemy się towarem. Bo rywalizacja rozgrywa się, ile ludzi jest w kościele, bo żeby być popularnym, trzeba zyskać odpowiednią liczbę ludzi, którzy nas tą popularnością będą darzyć, którzy będą naszymi fanami. I żeby zapewnić odpowiedni poziom usług czy rozrywki, potrzebne jest zgromadzenie wystarczająco dużej grupy ludzi, która będzie wystarczająco gotowa poświęcić swoje środki finansowe, żeby taki produkt przygotować. Jeżeli chcemy stworzyć jakąś konferencję chrześcijańską, musimy zadbać o to, żeby pojawiło się na niej wystarczająco dużo ludzi, żeby ta konferencja była atrakcyjna, żeby się sfinansowała i później zaczynamy rywalizację o tym, jak przygotować jeszcze lepszą, jeszcze bardziej niesamowitą konferencję. Idąc do końca tą stroną, my z tych, którzy tworzą tą kulturę, stajemy się produktem, wokół których rozgrywa się rywalizacja innych. Dlatego to na nas, jako członków Kościoła, jako ludzi, którzy, można powiedzieć, nie są przywódcami, spoczywa odpowiedzialność na tym, żebyśmy tworzyli w naszych społecznościach kulturę, która będzie pochodziła z Królestwa Bożego, a nie z tego świata. Zdaję sobie sprawę, że musimy funkcjonować w świecie pełnym rywalizacji, kultury cereblytów i konsumeryzmu. Ale Jezus nie pozostawił nam wyboru. W Jego Królestwie nie może tak być. Jeżeli temu ulegniemy, owszem, można zbudować niesamowite, wielkie kościoły, pełne konsumentów, z profesjonalnymi zespołami, mówcami, na poziomie, który byłby nieosiągalny nigdzie indziej. Można zbudować wielkie, pasażerskie statki, które będą budziły podziw całego świata, które będą wydawały się niezwyciężone, niezatapialne, aż do czasu, kiedy którejś nocy, gdzieś podczas któregoś rejsu, wpłyną na górę lodową i świat dowie się o kolejnym Titaniku, który zaczął nabierać wody albo i zatonął. Współczesna kultura Zachodu sprawiła, że kościoły znajdują się w bardzo niebezpiecznym położeniu. Szczególnie te, które budowane są według wartości tych kultury. I kościoły w Stanach Zjednoczonych zaczynają płacić za to już bolesną cenę. Nie wiemy o tym, dlatego że żyjemy w innym kraju. Nie wiemy o tym, dlatego że nie znamy tamtych ludzi, nie znamy tamtych kościołów. Ale wiele kościołów zaczyna, albo wiele liderów zaczyna upadać z powodu tego, że wywarta została na nich zbyt wielka presja, której sami nie są w stanie podołać. I tak jak powiedziałem, o większości nigdy nie usłyszycie, ale o niektórych, tych, którzy są już znani w Polsce, pewnie prędzej czy później informacje zaczną przenikać także do naszego kraju. W marcu tego roku Chicago Tribune, jedna z wiodących gazet w okolicach Chicago, opublikowała artykuł na temat zarzutów wobec Billa Hybelsa, pastora zboru Willow Creek w Barrington, nieopodal Chicago. Zarzutów dotyczących niestosownego zachowania wobec szeregu kobiet na właściwie całej przestrzeni jego służby. Jak wiecie, w Stanach Zjednoczonych przetoczyła się cała taka fala wyciągająca różnego rodzaju brudy z różnych środowisk. Zaczęło się od Hollywood, od różnych rzeczy, których dopuszczali się producenci filmowi, reżyserzy w tamtym środowisku. Później przeszło na polityków i tak dalej. Więc naturalne jest, że media szukają kolejnego miejsca, żeby ten temat eksploatować i sięgają także po kościoły. Zarzuty, które zostały postawione wobec Hybelsa, mają zupełnie inny charakter, zupełnie inny wymiar niż to, od których się zaczęło. Ale zdecydowanie, jeżeli chodzi o przywódcę chrześcijańskiego, te przykłady, że zostały przytoczone, to nie jest stosowne zachowanie. I za wcześnie jeszcze, żeby mówić na temat zasadności tych zarzutów, żeby to oceniać szczególnie tak dalekiego miejsca, jakim my jesteśmy, ale cała ta sytuacja, która się wytworzyła, jest przykładem zagrożenia, w jakim jest Kościół, kiedy zaczyna być budowany wokół króla na wzgórzu, jakiegoś szczególnego przywódcy, lidera, który jest darzony szczególną estymą. Wobec całego tego sztormu, który się rozpętał w mediach, Bill Hybels na początku tego miesiąca ogłosił, że przyspiesza swoje przejście na emeryturę. Zamierzał przejść na emeryturę 1 października, przeszedł już teraz. ustąpił z prowadzenia zboru i ustąpił z przewodzenia także organizacji, potężnej organizacji, którą stworzył, kształcącej przywódców chrześcijańskich na całym świecie. A Kościół Willow Creek próbuje teraz znaleźć sposób, w jaki sposób poradzić sobie z tym wszystkim. Na oczach całego świata. Media, które pomogły stworzyć taki Kościół, media, które wyniosły pewnego człowieka ponad innymi, są jednocześnie w pewnym sensie powodem jego upadku. Dlatego, że tak zbudowana jest ta kultura. Świat patrząc na kogoś, kto stoi ponad innymi, widząc króla na wzgórzu, myśli sobie, ciekawe jak tego króla z tego wzgórza ściągnąć. I wszyscy patrzą na to, jak ta rozgrywka się dokona. Bez względu na to, jak on się tam znalazł. I to, co jest bolesne, to to, że Kościół staje się teraz obiektem takiego ataku, takiego zainteresowania i często w próbie ratowania sytuacji sięga po sposoby, które są również znane w kulturze, zapanowania nad tymi zniszczeniami, które zostały dokonane i pewnego rodzaju obrony tej szczególnej postaci, swojego lidera, nawet jeżeli ta obrona nie do końca byłaby zgodna z zasadami z Biblii Bożego Słowa. Dlatego może właśnie ten ostatni przykład jeszcze bardziej uwypukla tą potrzebę, jaka jest przed nami. Musimy zadbać o to, żeby kultura w naszych zborach była taka, która będzie promowała i wspomagała przywódców, którzy będą postępowali według tego wzorca, jaki zostawił nam Jezus. Bo jeżeli my będziemy oczekiwali tego, że będziemy mieli najlepszych przywódców i zmuszali ich do rywalizacji z innymi, jeżeli my będziemy oczekiwali tego, że będziemy mieli okazję być wokół ludzi popularnych i będziemy oczekiwali od nich tego, żeby o tę popularność zabiegali, jeżeli my będziemy szukali tych kościołów, które odpowiedzą na nasze potrzeby, na nasze pragnienia, które zapełnią nam największe przeżycia, to takich przywódców sobie stworzymy, ale w ten sposób postawimy ich w bardzo trudnym miejscu. I będą konsekwencje tego takie, jak obecnie w niektórych kościołach Stanów Zjednoczonych. Że kiedy presja stanie się zbyt wielka, kiedy świat obróci się przeciwko kolejnemu królowi na wzgórzu, będzie cierpiał na tym cały kościół, który wokół niego został zbudowany. Pewnego razu nasz mistrz spojrzał na swoich uczniów i widząc, że zaczynają rozgrywać między sobą tę odwieczną grę, który z nich będzie królem na wzgórzu, powiedział: panowie, panowie, my w tę grę nie gramy. Nasza droga nie prowadzi na szczyt. Wręcz przeciwnie. A jeżeli już na szczyt, to zupełnie inny niż macie na myśli. Bo kiedy przyjdzie ten dzień, kiedy ja zawisnę na szczycie mojego wzgórza, zapewniam was, nikt nie będzie próbował rywalizować ze mną o to miejsce. I minie sporo czasu, zanim ktoś spróbuje mnie stamtąd ściągnąć.